I 7:50 na naszych zegarach, studio Szanghaj, Andrzej Zawadzki-Liang z nami. Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam, kłaniam się.
Uśmiecham się do pana redaktora. No to zacznijmy może. Wizyta premiera Rosji w Chinach ma się spotkać z najważniejszymi przedstawicielami władz w tym kraju. Co się o tym mówi, jak to się komentuje?
Tak, przede wszystkim to chciałbym złożyć życzenia z okazji jutrzejszej, przypadającej rocznicy 14 zresztą, założenia Radia Wnet, dzięki któremu możemy się właśnie tutaj połączyć i rozmawiać.
Dziękujemy
bardzo. Życząc wszystkiej pomyślności i zdrowia i jak największej słuchalności, przepraszam.
Słuchalności, tak jest.
Ale
dziękujemy bardzo.
Wracając do tematów zasadniczych, a mianowicie tak, od wczoraj, dzisiaj już jest w Pekinie. Wczoraj premier tutaj zawitał w Szanghaju, gdzie odbyło się bardzo duże, ogromne forum biznesu rosyjsko-chińskiego. A dzisiaj tak, w dniu dzisiejszym ma zaplanowane spotkanie i zarówno z prezydentem Xi, jak i premierem Li Qiangiem. Kwestie, które oczywiście są, to są kwestie rozszerzenia współpracy gospodarczej. Tutaj wszystkie i oficjalne komentarze i różnych ekspertów są jednoznaczne, że Chiny dalej będą rozwijać współpracę między Rosją, a właśnie z Rosją we wszelkich różnych dziedzinach i jak najszerszych. Premier zapowiedział, że na ten rok cel jest, że obroty handlowe między Rosją a Chinami mają wynieść 200 miliardów dolarów. Oczywiście możemy się łatwo domyślać, że większość to będzie import chiński z Rosji, szczególnie surowców. Natomiast nic nie wskazuje na to, że tutaj jakiekolwiek byłyby zawirowania w tej współpracy, czy najlepiej też świadczy fakt, że będzie przyjmowany również nie tylko przez premiera, ale przez prezydenta Xi. Także to jest, no zobaczymy, co te przyniosą, ale sądzę, że tylko i wyłącznie dalsze zacieśnienie tej współpracy, co jest.
A z kolei wysłannik Chin, jego wizyta w Polsce i na Ukrainie, te negocjacje pokojowe, co z kolei mówi się na ten temat?
Tutaj jest bardzo ciekawa sprawa, bo były bardzo duże zapowiedzi jego wizyty, zresztą i w prasie zagranicznej, no przecież to miał być tour. Zaczął się od Ukrainy. I na Ukrainie miał pierwszy zimny prysznic, bo tutaj oczywiście nawet w oficjalnym komunikacie z jego spotkania w Kijowie, nic nie było podane o tym, że Kijów mocno obstaje nie przy planie prezydenta Xi, czy stanowisku prezydenta Xi w sprawie uregulowania konfliktu na Ukrainie, jak to się określa, ale po prostu, że Ukraina stoi twardo na stanowisku planu prezydenta Zeleńskiego, że nie ma tutaj żadnych ustępstw, więc tu były to było pierwsze starcie, pierwszy zgrzyt, trzeba to zauważyć. No jest oczywiście to, że w chińskie komunikaty wszystko potwierdziły, że będą pomagać Ukrainie, Ukraina będzie się rozwijać, chińska współpraca jak najbardziej i oczywiście Ukraina jest za jednymi Chinami, przeciwko separatystom z Tajwanu. Także tutaj był taki ładny komunikat w sumie na okrągło, że wszyscy się ze wszystkim zgadzają, że trzeba tą wojnę zakończyć. Natomiast to dostał kolejny dość powiedzmy sobie chłodne przyjęcie. To było w Polsce. Tutaj znów komunikat chińskiego MSZ-u ze spotkania w Polsce z wiceministrem MSZ-u polskiego nic nie wspomniał o rozbieżnościach, jakie się pojawiły, bo Polska, z tego co jest mi też wiadomo, też postawiła bardzo zdecydowane stanowisko w sprawie rozwiązania wojny na Ukrainie i zakończenia jej. Natomiast były podkreślane tradycyjne punkty związane z tym, że oczywiście z Polską współpracujemy, Polska jest ważnym partnerem, Polska dla Chin stanowi tutaj ważny przyczółek. W domyśle mogę powiedzieć, że Chinom zależy na tym, że Polska jest przecież głównym hubem dla wsparcia Ukrainy, a szczególnie wojskowego, więc z tego punktu widzenia Polska jest z pewnością bardzo ważna dla tych rozmów, dla tej podróży. Natomiast podkreślone były tylko zgodne punkty, ale to znów, że Chiny są członkiem Rady Bezpieczeństwa i ponoszą odpowiedzialność za to, co się za wprowadzenie pokoju i że oczywiście sprzeciwiają się użyciu broni atomowej, broni jądrowej w jakimkolwiek zakresie. Nie omieszkał MSZ podkreślić, że Polska jest również za tym stanowiskiem, że są tylko jedne Chiny, nie ma odrębnego statusu takiego jak Tajwan. Natomiast to, co wczoraj nawet na konferencji rzecznika prasowego MSZ-u tutejszego padło pytanie, które krąży już tutaj wśród ekspertów od wielu dni, co się stało z panem Liu, bo miał z Polski pojechać przecież do Francji, miał być w Berlinie, no i miał być w Rosji. To był jego, że tak powiem, kończący tur. Tymczasem nie wiadomo, co się z nim stało.
Zaginął?
Rzecznik nie odpowiedział, gdzie się znajduje obecnie, czy jest w Paryżu, czy jest gdziekolwiek jest. Nic nie odpowiedział. Nic nie odpowiedział na to pytanie, że oczywiście misja będzie daleko. W dalszej części odpowie na to pytanie w kolejnych dniach.
Czyli możemy powiedzieć, że ta ofensywa pokojowa nie do końca się udała i trochę jest fiaskiem.
Inaczej bym to określił, że ja bym określił to w ten sposób, że tak jak tutaj wyraźnie to czuć, że po prostu Chiny spodziewały się innego przyjęcia, tak przez Ukrainę, jak i przez Polskę. A w związku z tym, że dostały bardzo ostre stanowisko ze strony i ukraińskiego MSZ-u, i polskiego MSZ-u, i bez względu na to, co tutaj piszą, rozmawiają, że wszystko jest w porządku i wszystko idziemy na drogą pokojową, to jednak być może pan ambasador i specjalny wysłannik Liu został wezwany z powrotem do Chin, żeby uzgodnić, co dalej z tą misją pokojową. Chociaż podkreślane jest tutaj, że to jest dopiero pierwszy krok na tej misji, pierwszy krok do tego, aby to właśnie osiągnąć.
I historyczne...
No, ale rozbieżności są duże.
Rozbieżności są duże. Zostało tak. Nam 1,5 minuty, panie redaktorze. Jak pan nazywa to historyczny szczyt Chiny, państwa Azji Centralnej. Dlaczego historyczny i dlaczego ważny z powodów umów czy tych gospodarczych spraw?
Z pewnością jest to bardzo ważny szczyt. Również z tego względu, że po raz pierwszy spotkali się wszyscy 5 prezydentów tych republik Azji Centralnej. Już nie chcę tego wszystkiego wymieniać, żeby czasu mamy mało, ale spotkali się właśnie w piątkę z prezydentem Xi i podpisano bardzo dużo, 56 umów w sumie różnych gospodarczych. Tutaj zwracam uwagę jakby kompleks dwóch spraw. Po pierwsze energetyczne, czyli wiadomo, że one są bogate w ropę, złoża gazu, więc nowa konstrukcja nowych linii przesyłowych gazu właśnie i ropy. Dwa, logistyczna. To jest, chociaż Chiny tam są zaangażowane we wszystkich tych krajach już od dobrych ponad 10 lat, ale w tej chwili nabiera kształtu realnego już połączenie wszystkich krajów i podłączenie przez Turcję drugiej linii kolejowej czy drugiego szlaku kolejowego, nie tylko przez Rosję, ale do Europy. No niestety nie zawsze on będzie szedł przez Polskę, bo do Sankt Petersburga planują po prostu do Niemiec. Natomiast jest istotne to, że ta linia kolejowa będzie też w przyszłości połączona z Afganistanem i Pakistanem. Więc nie zdziwię się, jeśli w przyszłości to 1+5 powiększy się do... No, Iran jest też w zasięgu, czyli do 1+8. Także tutaj to jest niezmiernie ważne. I trzeci aspekt sprawy, o którym chcę wspomnieć przy okazji tego szczytu, to były sprawy bezpieczeństwa, bo Chiny zaoferowały się, że będą szkolić służby ich wojskowe, bezpieczeństwa w zakresie zwalczania z terroryzmem. To z kolei ma swój oczywiście przełożenie na ten rejon Xinjiangu chińskiego, który graniczy z tymi właśnie republikami, gdzie właśnie te ruchy islamskie są wciąż żywe i dość silne.
To my tylko przypomnijmy, oprócz Chin to również Kazachstan, Uzbekistan, Kirgistan, Turkmenistan i Tadżykistan spotkali się właśnie z przedstawicielami Chin. No, i te podsumowanie...
I nie było... i nie było prezydenta Putina, co też jest warte zauważenia.
I może niepokoić nieco Władimira Putina. Andrzej Zawadzki-Liang, Studio Szanghaj. Bardzo dziękuję za korespondencję. Do usłyszenia za tydzień.